unlock your potential.
Cześć, z tej strony Stanisław Bryj z redakcji Papaya Rocks, a to jeden z podcastów zrealizowanych wokół 9. edycji konkursu Papaya Young Creators, zaadresowanego do młodych twórców. Jego organizatorzy czekają na zgłoszenia do 28 lutego, a tymczasem wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nim udział, zapraszamy do odsłuchania rozmowy z przedstawicielem jednego z partnerów głównych dwóch kategorii, Branded Stories i TikTok Stories. Paweł Ryc, dyrektor marketingu w Amice, opowie o założeniach i oczekiwaniach marki. Dzień dobry.
Potwierdzam, dzień dobry, to ja. Także witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość tej rozmowy.
Dzięki również za poświęcony czas i na początek takie pierwsze pytanie. Mianowicie skąd w ogóle pomysł na to, żeby dołączyć do grona marek Papaya Young Creators? Bo jeśli dobrze myślę, jest to pierwszy raz, w którym Amica łączy siły z naszym konkursem.
Nie chcę tutaj za bardzo schlebiać, natomiast szukając rzeczywiście takiego grona i takiego konkursu, w którym my osiągnęlibyśmy nasze cele komunikacyjne, o których pewnie powiemy za chwil parę, no jakby Papaya i to, co robicie od dobrych kilku lat, wpisuje się w nasze poszukiwania po pierwsze naturalności, takiej naturalności, której szukamy przy tworzeniu różnych rzeczy, tak? Czyli czy przy tworzeniu kontentu, którym gramy, który następnie komunikujemy do konsumentów końcowych. No i wierzymy w to, że właśnie realizując go bezpośrednio pod waszym nadzorem, z młodymi twórcami, możemy jakby być jeszcze bliżej tej autentyczności, o którą nam chodzi, we wszystkim, co robimy od 3,5 roku, od prawie 4 lat, dla marki Amica, więc szukając w skrócie takiego partnera, jak było dla nas naturalnym, że w końcu musimy wspólnie coś uczynić.
Mhm. Chciałbym się o to naturalność dopytać, bo w waszym starterze, który dla uczestników Papaya Young Creators po zalogowaniu jest dostępny i mogą sobie z niego skorzystać i przejrzeć, wspomnieliście o tym, że jeśli chodzi o tego typu produkty, które produkuje Amica, czasami można popaść w taki banał, czyli w jakieś przedstawianie idealnego gotowania czegoś, takie dosyć cukierkowe obrazki. I tutaj pytanie, jak nie popaść w coś takiego? I jakby jak rzeczywiście wydobyć tę naturalność, tworząc dalsze briefy.
Wiesz co, według mnie nie ma jednej recepty, bo różne są marki i różne są pozycjonowania i postrzeganie tych marek. Akurat my pracujemy w takiej branży, która nie jest może branżą, którą ludzie lubią się chwalić. I teraz do tego wszystkiego ludzie, którzy decydują się na zakup w branży AGD, to nie są ludzie młodzi. To nie są ludzie młodzi. Najczęściej są to ludzie starsi, którzy, wiesz, urządzają mieszkania, albo robią przeprowadzki, albo robią remonty. Więc my siłą rzeczy trochę jesteśmy skazani z jednej strony na to, że ta nasza komunikacja musi być jakaś, tak? Ona musi być dopasowana do etapu życia ludzi, konsumentów, którzy akurat, wiesz, meblują się, czy tak jak wspomniałem, robią remont. Ale z drugiej strony My trochę wzbraniamy się przed tym i nie podoba nam się to, że ona mogłaby być taka jednostajna i jednostronna. Dlatego parę lat temu, 4 lata temu, rozmawiając o platformie komunikacyjnej dla marki Amica, którą stworzyliśmy i którą uprawiamy, jak lubię mówić, od 4 lat, wiedzieliśmy, dostrzegliśmy to i w badaniach, które mieliśmy do dyspozycji, które sami zleciliśmy, że kluczem będzie powalczenie trochę o taki młodszy target. Ten młodszy target, on będzie kluczowy o tyle, że on jeszcze w tej chwili nie dokonuje zakupów, ale jeżeli zawczasu obędzie się z naszą marką i jakby dostrzeże ją w czymś, w otoczeniu, które jest dla niego interesujące, z jakiegoś względu fajne, to będzie łatwiej utrzymać naszą pozycję w koszyku zakupowym czy w koszyku percepcji właśnie dla tych ludzi, którzy dziś młodsi będą za chwilę już właśnie przebierać nogami, żeby gdzieś się wyprowadzić i musieć zakupić pierwszą lodówkę albo pierwszy piekarnik do swojego nowego mieszkania, czy wynajmowanego, czy kupionego na własność. Więc trochę jesteśmy w takiej sytuacji, w której z jednej strony branża narzuca nam pewną komunikację, no bo ona musi wyczerpywać pewne potrzeby, które ludzie mają, kiedy decydują się na zakup, kiedy są w tym procesie. Ale z drugiej strony widzimy potrzebę tego, żeby żeby być z tymi ludźmi i być coraz to nowszą częścią, nowszymi segmentami konsumentów przed tym zakupem, nie mówiąc już o tym, że coraz ważniejsze staje się bycie z konsumentami po zakupie, czyli tak zwany after sales service.
Mhm. I w jaki sposób sama marka Amica manifestuje to after sales service? Jakie to są działania?
Wiesz co, to są działania różne. My zaczynamy od tego, że mamy swoje programy, swoje projekty sprzedażowe, które następnie przekuwamy na to, żeby konsumentów, klientów, którzy nas wybierają, żeby być z nimi w stałej komunikacji, czyli oferować im na przykład dodatkowe rabaty, oferować im coś dodatkowego. Od jakiegoś czasu prowadzimy warsztaty kulinarne. To jest coś, co mieliśmy gotowe de facto od początku roku 2020. Jak wszyscy wiemy, świat stanął na głowie mniej więcej od wiosny 2020 roku, więc mając projekt gotowy dla naszych konsumentów, polegający na tym, że chcieliśmy z nimi razem budować ten brand experience, razem pichcąc, mówiąc kolokwialnie, w naszym showroomie poznańskim umiejscowionym na stadionie, musieliśmy to wszystko wstrzymać. I dopiero od jesieni ubiegłego roku otworzyliśmy te warsztaty i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Więc to jest jedna z rzeczy, jedno z narzędzi, którym chcemy operować wobec tych, którzy już markę znają, już ją nabyli. I ono jest takie trochę niestandardowe, bo oczywiście rzeczy pod tytułem dodatkowe rabaty na dodatkowe zakupy, przedłużona gwarancja, no to jest abecadło i alfabet wszystkich, którzy chcą dbać o bazę konsumencką i wszyscy, którzy chcą dbać o to, żeby klienci wykazywali się jakąś lojalnością. A jak wiemy, w dzisiejszych czasach o lojalność wobec marek bardzo trudno. No ale to jest wszystko przed nami, więc radzimy sobie na różne sposoby.
Z tego wszystkiego wyłania mi się taki obraz i zresztą to również było zawarte w tym starterze, że chcecie opowiadać o marce, o Amice jako o pewnym kompleksowym doświadczeniu, a nie po prostu przez pryzmat określonych produktów. Czy to się zgadza?
Tak, to się zgadza. Wiesz co, my mamy tak to rozpisane w całej strategii i w komunikacji naszej marki, co zresztą jest wynikiem bardzo, bardzo wnikliwych analiz tego, co mówili sami respondenci w różnych badaniach. Amica jest graczem na rynku AGD, który był od zawsze w polskich gospodarstwach domowych, czyli mamy tę przewagę, która czasami jest też ciężarem, ale o tym może w dalszej części. Mamy tę przewagę, że ludzie naprawdę znają markę Amica, ponieważ była w domach naszych, czy ludzi, dziadków, rodziców, przez co mogli rzeczywiście mieć takie wrażenie, że produkty Amiki były wszędzie, są wszędzie i też teoretycznie we wszystkich kategoriach jest nas dużo. To jest przywilej tych marek, które są, jak już wspomniałem, tak jak Amica na rynku polskim przynajmniej od 30 lat, obecna w świadomości konsumenckiej, dzięki czemu my rzeczywiście mamy bardzo wysokie notowania i bardzo się z tego cieszymy, z tego tak zwanego top of mindu, ale także ogólnej znajomości marki. Ale wiecie, to jest bardzo ciekawe, że my produkując sprzęt grzejny, bo w tym się specjalizujemy, Amica powinna być utożsamiana, jeśli nie w 100, to w 200% ze sprzętem grzejnym, a więc piekarnikami, kuchniami wolnostojącymi oraz płytami, czy to gazowymi, czy to indukcyjnymi. Ale od czasu do czasu trafiają się nam takie smaczki, w których okazuje się, że deklaratywnie respondenci zapytani w innych kategoriach produktowych, czy mają taką oto rzecz, przykład lodówkę albo pralkę marki Amica w swoim gospodarstwie domowym, okazuje się, że deklaratywnie dzielą się z nami informacjami i potem to sumujemy z agencją badawczą i okazuje się, że w 60% polskich gospodarstw domowych stoi lodówka Amiki, co oczywiście by nas bardzo ucieszyło, ale nie jest de facto prawdą. Natomiast to pokazuje pewną siłę marki, która kaskaduje i trochę jest tak parasolowo przenoszona na inne sprzęty AGD, nie tylko związane ze sprzętem grzejnym. Ale wracając trochę do meritum twojego pytania, tak, staramy się pokazać od 2018 roku, a więc kiedy ruszyliśmy z naszą platformą komunikacyjną For Living, że marka nie dość, że jest użyteczna, nie dość, że tak naprawdę chce zaoferować użyteczne rozwiązania konsumentom i w gospodarstwach domowych, to oprócz tego jest też dostępna w szerokim asortymencie, tak? Czyli jeżeli, drogi konsumencie, chcesz mieć tak zwaną linię produktów, ponieważ urządzasz swoją kuchnię, to jesteś w stanie to również zrobić z Amiką, bo często wychodziło to w takich bezpośrednich pytaniach, że mieliśmy z tym problem. Ludzie nie dostrzegali tego, że marka Amika posiada konkretne rozwiązania na całą kuchnię. Jesteśmy już bliżej tego, żeby być zadowoleni z faktu, że oferujemy całą linię produktów. Oczywiście cały czas nad tym pracują zespoły w naszej firmie, czyli zarówno R&D, Product Management, jak również zespół sprzedaży, który monitoruje, co się sprzedaje, i widzimy to. Ale rzeczywiście idziemy w kierunku tego, żeby pokazać Polakom, że z Amiką również mogą urządzić całą przestrzeń, tak? Czy to w kuchni, czy to w łazience, jeśli myślimy o sprzęcie pralniczym albo suszarek do ciuchów.
Tutaj trochę się dopytam, bo wspominałeś o tym właśnie ciężarze, który wynika z tego, że Amika jest firmą dosyć głęboko utrwaloną w świadomości. Rozumiem, że to, o czym teraz wspominasz, o tej strategii, to jest próba takiego właśnie odczarowania i pokazania trochę marki na nowo, tak?
Tak, zdecydowanie. Wiesz, bo taka rozpoznawalność marki na poziomie przysłowiowych 80 czy 90%, która potem kaskaduje na równie fajne wyniki w spontanicznym albo we wspartym top of mindzie, ona ma swoje też, nie nazwę tego wady, ale trochę słabsze strony. No bo zwróć uwagę, że wówczas jesteśmy przede wszystkim w percepcji tej starszej grupy konsumentów, i mamy lekki dysonans z tym, że tak naprawdę ludzie mogą myśleć sobie o Amice, o naszej marce, przez pryzmat takiego fajnego obrazka, w którym mamy szczęśliwą rodzinę, najlepiej wielopokoleniową, która niedzielne obiadki uprawia, a wiesz, nie do końca jest to dzisiejsza rzeczywistość. Nie do końca jest to dzisiejsza rzeczywistość młodszego pokolenia, nie wiem, 20, 30, 40 latków, którzy być może trochę inaczej organizują sobie weekendy, więc ten obrazek nie do końca odpowiadałby ich wyobrażeniu o tym, jak marka ma funkcjonować w gospodarstwie domowym i jaki ma to być obrazek, jeżeli mieliśmy zapytać o obrazek. Więc my widzimy tego typu rzeczy i staramy się przez mówienie o tej użyteczności przede wszystkim zwracać uwagę na to, że ten obrazek jest różnoraki. I stąd też wracamy do punktu wyjścia i stąd też konkurs, tak? Papaya Young Creators, gdzie mamy bardzo konkretne cele i bardzo nam na tym zależy, żeby trochę odczarować ten obrazek i żeby odczarowali go ludzie młodzi. Bardzo, bardzo wierzymy w siłę młodych umysłów, w siłę młodych twórców i chcemy zaczekać na fajne propozycje, bo ta grupa jest wymagająca trochę innego podejścia i my to widzimy.
Jasne, bo tutaj w takim razie trochę to wszystko zbiorę w całość. Mówiliśmy właśnie o tym doświadczeniu, też o pokazaniu, że ta młodsza grupa docelowa jest trochę inna. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy są takie rzeczy, o których twórcy wysyłający zgłoszenia powinni pamiętać. Chodzi mi, czy można wyszczególnić cechy waszych produktów charakterystyczne, które powinny być wyeksponowane w tych właśnie briefach.
Wiesz co, tak. Czytaliśmy, tworzyliśmy te briefy i w trakcie naszych dyskusji mieliśmy bardzo fajne, klarowne wnioski. Mianowicie najważniejszym dla nas jest użytkownik. Nie bez powodu 3,5 roku temu, właściwie 4 lata temu, powiedzieliśmy sobie, że platforma komunikacyjna Amiki for Living ma być o użyteczności, bo tak naprawdę użytkownik jest najważniejszy w tym wszystkim i jego satysfakcja z produktu i to, że ten projekt, że ten produkt, jakikolwiek mu dostarczamy, on jest zaprojektowany po to, żeby czemuś służyć, żeby użytkownik był z niego zadowolony. Swego czasu, bodajże 3 lata temu, dostaliśmy fajną nagrodę, byliśmy ambasadorem takiego projektu o nazwie Zaprojektowane po ludzku, bo zwracaliśmy uwagę na to w ogólnopolskiej kampanii i w ogólnopolskich działaniach, że tak naprawdę, które badania byś nie wziął pod lupę, czy w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, albo w Hiszpanii, to jedna jest cecha wspólna. Możesz włożyć do pralki i zmywarki 37 programów, ale po po użytkowaniu okaże się, że użytkownicy używali 3 albo 4 programów. Dlaczego? Bo tak naprawdę liczy się esencja. Ludzie nie mają czasu, żeby zastanawiać się na tym, jakim programem dzisiaj będę zmywał prał, albo jak mam obsługiwać płytę indukcyjną, czy ustawiać skomplikowane nastawy w naszym piekarniku. Użyteczność produktów musi się według mnie sprowadzać do tego, żeby przede wszystkim ludzie czuli się zaadresowani w tym, co tak naprawdę wykonują z tymi produktami. Od kilku lat prowadzimy badania etnograficzne i powiem Ci szczerze, że fantastyczny jest to projekt i proces, ponieważ wychodzą na jaw i odczarowujemy bardzo dużo mitów. Badania etnograficzne w naszym wykonaniu polegają na tym, że rekrutujemy gospodarstwa domowe, dostarczamy im konkretny produkt i wraz z badaczami przez określoną liczbę dni użytkownicy użytkują nasze sprzęty, tak? Czyli wykonują zadania, uruchamiają sprzęt, mówią nam, i to jest wszystko notowane i nagrywane, gdzie mieli problem, czy to jest intuicyjne, a co by zmienili, a co jest nieczytelne. I potem dochodzimy do takiego fajnego użytkowania. Jednym z zadań jest po prostu na przykład pieczenie sernika, albo robienie potraw, albo poranek, co robicie, jak to robicie. I naprawdę zadajemy sobie bardzo dużo trudu, żeby wychwycić wśród dzisiejszych konsumentów, co tak naprawdę robią z piekarnikiem, jak naprawdę chcą używać zmywarki, pralki i płyty indukcyjnej. I są to fantastyczne wnioski. A mówię o tym przede wszystkim dlatego, trochę wracając do Twojego pytania, że tak, użyteczność. Użytkownik jest dla nas najważniejszy, to jego satysfakcji szukamy, robiąc, organizując badania etnograficzne między innymi. I na to zwracaliśmy uwagę właśnie podczas tworzenia tych briefów i adresowania ich do twórców. Po drugie, bardzo nam zależało, żeby twórcy zwrócili uwagę na to, że i teraz znowu, wracając trochę do tego ciężaru, który mamy, tak? Czyli 3-4 dekad, kiedy jesteśmy znani i byliśmy w gospodarstwach domowych również naszych dziadków, żeby pokazywać Amikę nie przez pryzmat kuchni wolnostojącej właśnie u najstarszego pokolenia, bo przypomnę, że 30 lat temu w gospodarstwach domowych mieliśmy tylko i wyłącznie kuchnie wolnostojące. To jest kilka ostatnich lat, może dekada ostatnia, gdzie piekarniki do zabudowy zyskały przewagę i de facto rozwijają się najbardziej dynamicznie i trochę utożsamiają nowoczesność. Więc zależy nam też również, żeby twórcy uwzględnili tego typu aspekt. No i na pewno, jak zastanawialiśmy się, czego powinni unikać, to na pewno byliśmy w tym wszyscy zgodni, że powinni unikać takich właśnie aranżacji albo, jak to mówimy, ckliwych historii, gdzie mamy właśnie wielopokoleniowe obiadki w pełnych rodzinach, niedzielne historie i tak dalej, bo rzeczywistość jest inna, bo rzeczywistość się bardzo zmieniła i ludzie żyją inaczej, ludzie mają inny tryb spędzania czasu, inaczej funkcjonują też rodzinnie. Mamy bardzo duży odsetek rodzin patchworkowych, rodzin niepełnych i powinniśmy to wszystko uwzględnić, bo o wszystkich konsumentów nam chodzi. Więc to tak odpowiadając w skrócie chyba.
Mm-hmm. Chciałem się dopytać o taką jedną rzecz, bo to są rzeczywiście bardzo, bardzo konkretne rzeczy. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy jako Amika myśleliście też o pewnej szacie wizualnej tych pomysłów, czy czekacie po prostu w tym momencie na kreatywność twórców. Zastanawiam też się pod tym względem, że bardzo mnie zaciekawiło to, co wspominałeś o tych badaniach etnograficznych i o tym, że zastanawialiście się nad tym, jak użyteczne są wasze produkty. Pytanie, czy tę użyteczność w tych badaniach również łączycie z samym designem, z tym po prostu, jak te produkty wyglądają tak od zewnątrz?
Wiesz co, tak. Tak, na pewno staramy się być zbieżni i wspólni w tych działaniach, nie tylko o komunikację marketingową, ale także, żeby uwzględniać to, że mamy nową linię. Zależy nam na tym, żeby to też komunikować, bo ta linia na przykład wypuszczona w roku 2009, którą nazwaliśmy X-Type, związana z naszym experience, jak to sobie motywowaliśmy i w procesie szukania nazewnictwa i nazwy dla tej linii. Tak, ona jest wyróżniająca i bardzo chcieliśmy ją podkreślać. I w sumie, wiesz, jeżeli pytasz o szatę graficzną, to ja to widzę na dwóch poziomach. Pierwszy poziom jest taki, że staramy się pilnować tego, co sobie opisaliśmy w nowo stworzonym brandbooku i takim abecadle dla tego, jak operować naszą marką wizualnie. I to jest nasze abecadło, czy nasza Biblia. Natomiast w tym wszystkim szukamy zawsze swego rodzaju przełamania albo czegoś nieoczywistego i zostawiamy to właśnie młodym, prężnym umysłom, na nich liczymy, chcemy poszukać takich koncepcji i takich propozycji, które z jednej strony, wiesz, zachowają to, co powinno być zachowane z warsztatu marketera, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na to, żeby też pokazali nam trochę inną stronę albo z innej strony nasze produkty.
No to też na pewno będzie niemałe wyzwanie, zważywszy na to, że uczestnicy muszą się zamknąć w tych 30 sekundach, prawda? Więc
tak,
też,
czy tak.
Nie wiem, na ile wcześniejsze reklamy Amiki były jakimiś dłuższymi spotami, czy również te właśnie taką formę krótką preferowaliście?
Wiesz co, ja jeszcze tylko nadmienię, to nie będzie łatwe, my mamy tego świadomość, ale też z innego względu. Zwróć uwagę na to, że jakby kategoria AGD jest trochę niewdzięczna, jest trochę pokrzywdzona, no bo jak fajnie jest przygotowywać kreacje dla FMC-ów albo dla telefonii komórkowej versus jak trudnym jest pokazanie, że piekarnik albo lodówka to są też fajne rzeczy, które spełniają pewne użyteczne funkcje, dzięki którym nasze codzienne funkcjonowanie albo nasz dzień może być prostszy, łatwiejszy, szybszy i tak dalej. Więc twórcy mają z tym na pewno problem i bardzo się cieszę na ten problem, bo my się nad nim głowimy od ponad 4 lat. Natomiast ja jestem pewien, że wyjdą z ciekawymi propozycjami. Zapytałeś o to, czy trzymamy się 30 sekund ogólnie. Wiesz, my mamy świadomość ograniczenia tego czasowego i 30-sekundówki mają to do siebie, że bardzo często kręcąc reklamy, tworząc te projekty, my mamy świadomość tego, że orety, fajnie by było mieć 50 sekund, bo to by wybrzmiało, ale to jest specyfika medium telewizyjnego. Oczywiście radzimy sobie w różny sposób, bo zwróć uwagę też, że od 3 lat mamy też taki cykl, który nazwaliśmy Amika for Others. To jest trochę właśnie sposób na to odejście od stricte twardych reguł telewizyjnych, gdzie przygotowujemy pewne kreacje, one mają zawsze jakiś cel i one są dłuższe. One są dedykowane tylko właśnie do medium online'owego i dzięki nim jesteśmy w stanie w pewnych dłuższych historiach minutowych, dwuminutowych poruszyć pewien ważny wątek, żeby też rzeczywiście trochę pokazać, że użyteczność naszych sprzętów i użyteczność tego, o czym mówimy, może mieć też efekt końcowy, może się przekładać na pewne wyższe albo większe cele. Amika for Others było czymś, co zaczęliśmy, tak jak powiedziałem, 3 lata temu. Pierwsza edycja, zwracaliśmy uwagę na samotność ludzi i w tę samotność, do której chcieliśmy namówić, żeby Polacy trochę otworzyli się, spojrzeli trochę szerzej niż za własny pokój albo za własne gospodarstwo domowe. Bardzo nam na tym zależało. To są akcje zawsze, które mamy skoordynowane z różnymi innymi działaniami. Drugą wersję Amiki for Others zrobiliśmy o sąsiedztwie. Chcieliśmy Polaków zaciekawić i uwrażliwić na to, że jesteśmy dla siebie sąsiadami, ale także w tym znaczeniu trochę geopolitycznym, bo naszymi sąsiadami za ścianą stali się też ludzie, którzy przybyli z innego kraju, z innych krajów do nas, tak jak my Polacy podróżowaliśmy 30, 20 czy 15 lat temu na nasz zachód, z naszej perspektywy patrząc, i powinniśmy to uwzględniać. Powinniśmy się też otwierać na tych ludzi, którzy często, gęsto, wiesz, jakby mają te problemy, które my mieliśmy wyjeżdżając na nasz zachód. Więc w tym cyklu Amiki for Others, o których tylko 2 edycjach mogę wspomnieć pokrótce, żeby nie monopolizować tej dyskusji, to my sobie pozwalamy na to, żeby te przekazy były dłuższe. Tak? One zawsze są dłuższe, to jest zawsze pewna historia, którą uzupełniamy działaniami, wystawami i innymi trochę interaktywnymi czynnościami.
Chciałbym się dopytać o to sąsiedztwo, bo widziałem tę kampanię wcześniej u was też na YouTubie. Pytam się o to ze względu na to, że w konkursie Papaya Young Creators uczestniczą nie tylko polscy aspirujący reżyserzy i młodzi twórcy, ale osoby też z innych krajów. I tutaj zastanawiam się trochę nad tym, czy zastanawialiście się, jak uwzględnić ten taki uniwersalny kontekst waszych produktów, które nie tylko w Polsce są sprzedawane, czy raczej myślicie na tym, żeby wyeksponować tą lokalność i to, że to jest polska firma z tradycjami?
Wiesz co, my mamy taki problem, że marka Amica ma najsilniejszą, bardzo fajną pozycję na rynku polskim. Amica sprzedawana jest również na rynkach niemieckim, czeskim, słowackim, natomiast jest to zupełnie inny segment, są to zupełnie inne realia, również w odniesieniu do konkurencji oraz tego, gdzie jesteśmy na tamtejszych rynkach. Więc byłoby to bardzo ryzykownym, żebyśmy a priori definiowali sobie, że ma to być materiał, nazwę globalny. Natomiast jest też tak, że my jesteśmy otwarci na to, i jeżeli projekt, który będziemy, mam nadzieję, realizować, i pomysły, które przyjdą, pozwolą nam zrealizować to i to będzie adaptowane albo do zastosowania na rynku niemieckim, czeskim bądź słowackim, to na pewno nie będziemy tego zatrzymywać i chcemy takie rzeczy powielać albo rozwijać. Natomiast nie jest to celem samym w sobie. To nie jest sytuacja, w której mamy markę globalną, która może i mówi to samo na różnych rynkach. Jesteśmy w troszeczkę innej pozycji w naszym portfolio marek, bo trzeba o tym wspomnieć, że grupa Amica posiada kilka marek. Dysponujemy najbardziej znaną marką na rynku hiszpańskim, pochodzącą z Hiszpanii, Fagor Electrodomestico. I to jest marka, którą przygotowujemy do tego, żeby była marką globalną. Z racji tego, że parędziesiąt lat temu ona odgrywała taką rolę. Była dostępna w sprzedaży na wielu rynkach i chcemy do tego wrócić. Dlatego właśnie skończyliśmy proces między innymi przygotowywania takiej strategii dla brandu marki Fagor. Będziemy go, jak to się mówi modnie, dewelopować i egzekwować niebawem. Natomiast oprócz tego mamy marki takie jak na rynku brytyjskim CDA, na rynku skandynawskim najstarsza skandynawska marka Gram, dla której mamy od tego roku nową platformę komunikacyjną, nowe otwarcie, która walczy na czterech rynkach skandynawskich i też oferujemy ją, aż trudno w to uwierzyć być może, na rynku chińskim. Dysponujemy również na rynkach wschodnich marką Hansa i wiesz, to są takie marki, gdzie one są regionalne, regionalne na pewno, natomiast w tym konkursie, o którym mówimy, bardziej skupiamy się na rynku polskim, natomiast tak jak powiedziałem na początku, nie zamykamy się. Jeżeli to będzie materiał, który sobie zwalidujemy z naszym niemieckim albo czeskim teamem, że on ma potencjał na tamtejszym rynku, to na pewno damy tak zwany go ahead.
Jasne, dlatego zapraszamy, żeby nie tylko polscy uczestnicy zgłaszali się do konkursu. Czy jeszcze jest coś, co potencjalni zgłaszający się do stworzenia czegoś dla Amiki powinni wiedzieć? Czy są jakieś dodatkowe źródła, których powinni zaczerpnąć? Czy może powinni zajrzeć na stronę internetową Amiki, a może popatrzeć na te projekty, o których wcześniej rozmawialiśmy? Czy raczej powinni pójść z otwartą głową i dać się ponieść wyobraźni?
Zawsze jestem zwolennikiem takiego zdrowego balansu, tak? Czyli hura optymizm i kompletne nietrzymanie się albo nawet niesprawdzanie tego, czym jest Amika i co mówi, ma czasami swoje plusy, ale uważam, że ważnym jest spojrzenie na Amikę, bo tak jak powiedziałem, od czterech lat Amika działa w moim i w przekonaniu całego mojego zespołu bardzo sprawnie, bardzo spójnie. I ta spójność jest niezwykle istotna. Wiesz, to, że mamy tak zwany ciężar, o którym mówiliśmy, czyli tej percepcji bycia marką trochę starszą od zawsze w gospodarstwach domowych, wiesz, to zwróć uwagę, że w kreacjach, które przygotowujemy od czterech lat, ewidentnie pokazujemy trochę inną grupę, która użytkuje Amikę, więc nie sprawdziwszy tego, można by wylądować jednak w tej takiej kliszy o Amice. Więc mówię to o tym, żeby trochę uzasadnić to, że zawsze dobrze jest trochę przypatrzeć się zarówno Amice, jaka jest, spojrzeć na Amikę for Others, co sobą reprezentuje i co jest dla niej ważne. Natomiast przede wszystkim zależy nam na tej autentyczności, żeby twórcy, którzy podchodzą do tego briefu, żeby szukali tej autentyczności i żeby szukali takich sytuacji, takich pomysłów, w których na serio, mówię to z całym przekonaniem, bo tak pracujemy w całym zespole marketingu Amiki, to użytkownik jest najważniejszy. To on musi poczuć, że jak ma mało czasu, to realnie w produktach Amiki spotka go tak zwany szybki nagrzew w piekarniku, albo jeżeli potrzebuje już trzymając się tej terminologii funkcji w produktach AGD, jeżeli chce dłużej utrzymać świeżość w swoich warzyw, no to ma ku temu określone strefy w lodówkach i to są użyteczne podpowiedzi, które mamy. Więc szukajmy, proszę, drodzy twórcy, autentyczności oraz użyteczności dla tych, którzy użytkują te produkty, tak? Którzy na co dzień z nimi muszą obcować, mają do zrobienia obiad, mają do zrobienia pranie. Na tym nam zależy. Życzymy sobie tego wszyscy. W zespole marketingu bardzo czekamy i ostrzymy sobie zęby na outcome tych prac i tego procesu ze strony młodych, gniewnych, autentycznych, fajnych twórców. Nie mogę nawet skali przytoczyć, jak bardzo czekamy na pierwsze propozycje i na to, z czym będziemy się mierzyć. I również mam nadzieję na to, że rzeczywiście wszyscy, jak odczytamy, to będziemy zachwyceni i będziemy po prostu tupać nogami w związku z tym, żeby już móc to zakomunikować i gdzieś eksploatować. Trzymamy za to kciuki.
Dziękuję za rozmowę i jednocześnie zapraszam do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu Papaya Young Creators.
Rozmawiał ze mną Paweł Ryc, dyrektor marketingu z tejże firmy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Unlock your potential.